ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express. O 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, a ze mną szef gabinetu prezydenta RP, minister Paweł Szrot. Dzień dobry, panie ministrze.
Panie redaktorze, szanowni słuchacze, dzień dobry.
Czy pan prezydent widział już nowy projekt sądowy, który miałby odpowiedzieć na zastrzeżenia, uwagi, oceny Komisji Europejskiej?
Spokojnie, panie redaktorze, pan prezydent na pewno się z nim zapozna i wnikliwie zarówno on sam, jak i jego eksperci prawnie ocenią ten projekt. Pan prezydent jest w stałym kontakcie z osobami, które za te negocjacje, za te rozmowy, za te ustalenia odpowiadają.
Jakie tu są perspektywy?
Tu chodzi zarówno samego pana premiera, jak i osoby, które bezpośrednio w tych rozmowach uczestniczą.
Czyli rozumiem m.in. minister Szymon Szynkowski-Welsenk.
Przede wszystkim minister Szymon Szynkowski-Welsenk. Nic nie jest utrzymywane w tajemnicy przed panem prezydentem. Pan prezydent wielokrotnie mówił, że póki co cały czas jest do pewnego stopnia sceptyczny. Ale też nie będzie przecież żądał i zrywania tych negocjacji. Z góry się opowiedział przeciwko jakiemuś nowemu porozumieniu.
Czyli
na pewno ten projekt przeanalizuje wnikliwie pod kątem przede wszystkim zgodności z konstytucją.
Czyli można powiedzieć, że prezydent nie będzie tym hamulcowym, nie będzie blokował ewentualnego projektu?
Pod warunkiem, że ten projekt nie będzie naruszał polskich norm konstytucyjnych w zakresie przede wszystkim powoływania sędziów przez pana prezydenta.
Ale w zakresie sprawdzania, weryfikowania tak zwanej niezależności sędziów, czy na przykład w zmianach w strukturze, czy sposobie wyłaniania Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Tam prezydent może się zgodzić na zmianę?
Nigdy nie było, przynajmniej w ciągu ostatniego roku, od czasu zaprezentowania przez pana prezydenta tego projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, gdzie skasowano Izbę Dyscyplinarną, wprowadzono Izbę Odpowiedzialności Zawodowej wyłanianą w określony sposób. Właśnie ten sposób nigdy nie był przedmiotem jakiejś dyskusji zasadniczej z Komisją Europejską, przynajmniej ze strony ekspertów i przedstawicieli pana prezydenta. To nie było tak zwanym kamieniem niezgody. Sformułowanie kamień się pojawia wielokrotnie w tym kontekście. Inne sprawy były tutaj punktem niezgody.
5 maja w wywiadzie dla Interi mówił pan, panie ministrze, w kontekście także konfliktu na linii ze Zbigniewem Ziobrą. Proszę polecić swoim ludziom głosowanie za tą ustawą, ustawę o Sądzie Najwyższym, bądź inne rozwiązanie, które pozwoli tę ustawę przyjąć. Wtedy zobaczymy, czy pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy się pojawią. Jeśli nie zrobimy nic, środków na pewno nie będzie. Coś zrobiono, środków nie ma.
No, to było realne zagrożenie, które również wówczas musiałem brać pod uwagę, więc przecież nie powiedziałem, zaapelowałem do ministra Ziobry, że zagłosujcie za ustawą, wtedy środki na pewno będą. No, do tego się nie posunąłem, bo wiem, w polityce uczestniczę, politykę obserwuję od ponad 20 lat i wiem, że w tej branży, w tej dziedzinie życia społecznego nic nie jest przesądzone na 100%.
Ale to jest tak, że Zbigniew Ziobro miał wtedy rację, czy że Komisja Europejska oszukała, nie wiem jakiego słowa użyć?
Nie dotrzymała kompromisu, to ja wielokrotnie tego słowa używałem, pan prezydent również. I myślę, że tutaj odpowiedzialność to jest przede wszystkim na tych, którzy tego kompromisu nie dotrzymali. Polska swojej części kompromisu dotrzymała.
Z ministrem Pawłem Szrotem, szefem gabinetu politycznego prezydenta, będziemy rozmawiać dalej w radiu RMF24 i w mediach społecznościowych. Tam państwa zapraszam. 12.06 i 12 sekund dokładnie. Cały czas z nami Paweł Szrot, minister, szef gabinetu prezydenta RP. Premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla tygodnika Sieci, to jest aktualny numer tego tygodnika, pisze. Mówi właściwie, większego chaosu i kłopotów niż mamy obecnie w sądownictwie już chyba mieć nie możemy. Sądownictwo zostało doprowadzone do stanu półzapaści i będzie wegetowało do momentu, gdy nastąpi jakaś poprawa, a może i szersza zgoda na zmiany. No to taka bezpardonowa krytyka pod adresem ministerstwa.
Ja dobrze rozumiem pana premiera, że on twierdzi, że gorzej już nie może być. Ja mogę powiedzieć, że gorzej jeszcze może być i wiele tych zmian, które są proponowane z tamtej strony tego sporu politycznego.
Ze strony opozycyjnej, jak rozumiem, tak?
Które, czy na przykład te dotyczące po prostu kwestionowania statusu sędziowskiego przez innych sędziów, mogą ten kryzys jeszcze dodatkowo pogłębić.
A minister Ziobro powinien pańskiej ocenie zostać, w ocenie pana prezydenta na stanowisku?
Też wielokrotnie o tym mówiłem. Pan prezydent jest w sporze z ministrem Ziobro, bardzo merytorycznym, prawnym sporze.
Ostrym sporze?
sporze, w którym obie strony, mam wrażenie, przestrzegają form i zasad właściwych dla takiego sporu politycznego. A to oznacza, że pan prezydent nie będzie wotum nieufności, które z powodów politycznych zostało zgłoszone przeciwko ministrowi Ziobrze, w tym sporze wykorzystywał.
Nie będzie w tym sporze wykorzystywał, ale jak rozumiem, spór jest na tyle fundamentalny, że lepiej by było w ocenie prezydenta, żeby ministra Ziobry nie było w rządzie?
Pan premier Mateusz Morawiecki w ocenie pana prezydenta ma pełną swobodę kształtowania swojego zaplecza rządowego, politycznego, składu Rady Ministrów i pan prezydent na pewno nie będzie w te jego kompetencje w tym momencie wchodził.
A pan prezydent jak uważa, co w tym sporze jest ważniejsze? To, żeby rzeczywiście doprowadzić do kompromisu z Brukselą, czy to, żeby utrzymać jedność Zjednoczonej Prawicy w tym kontekście?
Panie redaktorze, to nie wiem, czy ja bym postawił te dwie kwestie na przeciwstawnych szalach. Na pewno dla pana prezydenta jest najważniejsze, żeby Polacy mieli dostęp łatwy, szybki i sprawny do sprawiedliwości.
No ale jeśli system wymiaru sprawiedliwości jest w półzapaści, żeby
sam system wymiaru sprawiedliwości był wydolny i żeby posiadał instrumenty wewnętrznej dyscypliny i weryfikacji. To jest też dla pana prezydenta.
Panie ministrze, ja się tak zastanawiam, no bo jest rzeczywiście, ta wypowiedź jest, jest bardzo radykalna ze strony premiera, ale tak się zastanawiam, przecież premier też głosował za zmianami w sądownictwie, które proponował minister Ziobro. Pan prezydent większość tych zmian, właściwie wszystkie, akceptował, albo jeśli nie akceptował, to je wetował i zgłaszał swoje propozycje.
Tak było.
No, państwa środowisko, mówię szeroko, środowisko obozu rządzącego od 7 lat odpowiada za stan sądownictwa. To państwo w takim razie, jak rozumiem, doprowadzili do tej półzapaści.
Panie redaktorze, powtarzam, gdyby wprowadzić te wszystkie rozwiązania, które przeciwna strona postuluje, zapaść byłaby... Trudno powiedzieć, czy teraz mamy do czynienia z czymś, co tak ostro pan nazywa zapaścią. Na pewno mamy kryzys zasadniczy, a do zapaści i paraliżu systemu sądownictwa w Polsce mogłoby dojść przy wprowadzeniu tych wszystkich postulatów, które przeciwna strona postuluje i pan prezydent to widzi, dlatego jest stanowisko pana prezydenta takie.
No tak, ale jak rozumiem, jest gorzej niż było na początku, niż w punkcie wyjścia, niż w 2015 roku.
Nie podejmuje się, żeby dokonać tak pośpiesznie oceny porównawczej z tym, co było w 2017 roku, między tym, co było w 2017 roku, a tym, co jest teraz, no, są bardzo istotne problemy, to jest fakt.
Rozumiem, że taki wydźwięk się przebija i z pańskich słów, i z słów premiera, i niektórych polityków Prawa i Sprawiedliwości, że Zbigniew Ziobro tak na dobrą sprawę szkodzi iż temu rządowi, i Polsce, i wymiarowi sprawiedliwości.
Panie redaktorze, nie chcę i myślę, że pan prezydent też absolutnie nie chciałby brać udziału w jakichś wewnętrznych sporach w ramach Koalicji Zjednoczonej Prawicy, ani też w sporach politycznych na forum Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Powtarzam, pan prezydent jest w merytorycznym sporze, jeśli chodzi o niektóre rozwiązania w systemie wymiaru sprawiedliwości proponowane przez pana ministra Ziobro. I ten spór pozostanie merytorycznym, niezależnie od tego, jakie będą losy samego pana ministra Ziobry i koalicji Zjednoczonej.
Już zamykając ten wątek, rozumiem, że w tym sporze też nie ma perspektyw na kompromis, na to, żeby te dwie strony, pan prezydent i minister Ziobro, spotkali się jakoś w połowie drogi.
Spory polityczne, również te najbardziej merytoryczne, się charakteryzują tym, że zawsze z nim jest pole do kompromisu.
A jest chęć do kompromisu z tej drugiej strony?
Wie pan, to jest trochę jak... zasada Schrödingera, że gdybym zaczął komentować możliwość kompromisu, to bym wpłynął na jego realność i ostateczne powodzenie, więc tutaj się powstrzyma.
Dobrze. Prezydent Andrzej Duda przebywa dzisiaj z wizytą w Berlinie, spotyka się z prezydentem Niemiec Frankiem Walterem Steinmeierem. Czy temat patriotów, a dokładnie już właściwie ich lokalizacji, tego kiedy baterie rakiet Patriot mogłyby do Polski trafić, będzie poruszany?
Szczegółowe kwestie techniczne na temat rozlokowania, umiejscowienia tych rakiet w systemie dowództwa Polskiej Obrony Przeciwlotniczej są oczywiście negocjowane przez pana premiera Błaszczaka. Pan prezydent jest w stałym kontakcie z panem premierem Błaszczakiem, jeśli o to chodzi, ale oczywiście w agendzie rozmów z panem prezydentem Steinmeierem są również kwestie ogólnie rozumianego bezpieczeństwa. Myślę, że nie wchodząc w szczegóły, w tych ramach się wiąże też kwestia przekazania niemieckich patriotów, ale też trzeba to rozumieć szerzej. Zagrożenia związane z ciężką zimą na Ukrainie, z
wyniszczeniem energetycznym tego
i
kraju.
I możliwą nową falą uchodźców z tego kraju i wsparcia Polski, która siłą rzeczy tych uchodźców musi przyjmować i się nimi w pierwszej kolejności opiekować. To są główne tematy rozmów pana prezydenta w Berlinie, ale też, również ogólnie to rozumiejąc, kwestia stosunków dwustronnych będzie też ważnym tematem. Mhm.
Te stosunki dwustronne, w ocenie pana prezydenta, w pańskiej ocenie, one nie są pogarszane przez te antyniemieckie wypowiedzi prezesa Kaczyńskiego? Przez to podważanie tego, czy Niemcy są aby na pewno lojalnym sojusznikiem i czy niemieckie rakiety trafiałyby w rosyjskie pociski?
Ja powiem tak, pan prezydent prowadzi politykę zagraniczną, również na forum naszych organizacji międzynarodowych, których Polska jest członkiem, czyli NATO, Unii Europejskiej. Współpracuje ze wszystkimi sojusznikami. Nie ma powodu, żeby zakładać z góry, że któryś z naszych sojuszników, również tych najważniejszych, również najbliższych geograficznie Polsce, jest wobec nas nielojalnych. I z tego założenia wychodząc...
Czyli rozumiem takie tezy, które padają w przestrzeni publicznej, które są wygłaszane przez prezesa Kaczyńskiego, no one utrudniają prezydentowi taką dzisiejszą
rozmowę. Panie redaktorze,
jest
język bieżącej polityki, język dyplomacji. Gdybym jeden z tych języków oceniał przez pryzmat drugiego w tą czy inną stronę, to bym popełniał duży błąd. Panowie prezydenci, mój szef, czyli prezydent Andrzej Duda i pan prezydent Steinmeier, przyjęli założenie, że te bieżące kontakty, które oni między sobą utrzymują, są one intensywne, serdeczne, stałe, regularne, będą się odbywały bez obciążenia, a przynajmniej z najmniejszym możliwym obciążeniem tymi problemami bieżącej polityki, co nie znaczy, że te tematy się nie będą pojawiać w określonych kontekstach.
Może nieco freudowsko, ale przyznaje pan, że to jest obciążenie.
Nie. To nie znaczy, że te tematy się nie pojawiają w ich kontaktach, w ich rozmowach. Mhm. Na przykład panowie prezydenci rozmawiali o kwestii reparacji.
I jaki efekt tych rozmów? Jest jakaś nadzieja, że
to raczej na razie wymiana stanowisk, na informacji. Nie należy się spodziewać, że prezydent Steinmeier w imieniu Republiki Federalnej w czasie takich bieżących rozmów uznaczy, zadeklaruje coś bardzo wiążącego do swojego.
Pan nie ma takiego poczucia, że te reparacje to jest jakaś fantomowa operacja, to znaczy i tak znamy jej skutek z góry.
Ważniejsze jest, co pan prezydent ma na ten temat do powiedzenia, a pan prezydent mówił bardzo konkretnie, że patrzy na to w kategoriach prawniczych, sam jest prawnikiem doświadczonym. Wyrządzono szkodę, tą szkodę należy wynagrodzić, kropka. To jest podstawowa zasada prawa.
8 bilionów, tak? To jest ta kwota?
A to jest już kwestia rozmów, szacunków, ustaleń, negocjacji.
To jest też kwestia tego, na ile polityka jest taką realpolitik, to znaczy na ile można z niej rzeczywiście coś osiągnąć. Nie wydaje się, żeby kwota 8 bilionów, nawet rozłożona w płatnościach ratalnych, była do osiągnięcia dla polskiej strony.
Znowu nie chcę polskiemu rządowi za żadnymi pochopnymi oświadczeniami czy deklaracjami utrudniać jakichkolwiek przyszłych rozmów czy ustaleń. Z takiego założenia wychodzimy i myślę, że rząd się będzie go trzymał.
To na koniec tego wątku, panie ministrze, jeszcze te patrioty. Czy ta zmiana zdania ministra, wicepremiera Błaszczaka, czy ona była niezbędna, była konieczna, bo prezydent od początku był jakby zwolennikiem, orędownikiem tego, żeby te patrioty niemieckie trafiły do Polski?
Dwa aspekty tej sprawy. Po pierwsze, rzeczywiście pan prezydent twierdził, że powinien bronić polskiego terytorium, polskich obywateli, ale też podkreślał, że niektóre opinie ekspertów od wojskowości wskazują, że umiejscowienie tego na zachodniej części Ukrainy blisko polskiej granicy mogłoby jeszcze lepiej chronić polskie terytorium, polskich obywateli. Pan prezydent wskazywał, że jeśli to będzie niemożliwe, wtedy po prostu należy te rakiety przyjąć na terytorium Polski.
I no tak, ale
ja bym nie nazwał tego zmianą stanowiska ministra Błaszczaka, tylko prowadzeniem w dynamiczny sposób tej dyskusji z Niemcami.
Jeśli Niemcy się, ten sposób jeśli był na tyle się dynamiczny, że kancelaria prezydenta nie była informowana o tej zmianie stanowiska.
Została, koniec końców oczywiście została poinformowana, były rozmowy, odbyły się te rozmowy nie jeden raz. Natomiast jeśli chodzi o premiera Błaszczaka, on w sytuacji, kiedy Niemcy się nie zgodziły na rozlokowanie tego na terytorium Ukrainy, potwierdził gotowość przyjęcia ich na terytorium Polski.
Nie było innego wyjścia. Nawet z sondaży wynikało, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości
w ten sposób realizując pewien wariant scenariuszowy, który wcześniej nakreślił pan prezydent Andrzej Duda. Tutaj nie widzę żadnych sprzeczności.
Tym bardziej dziwi, skąd był ten taki pivot, ten zwrot w momencie, w którym minister Błaszczak po wywiadzie prezesa Kaczyńskiego zaczął mówić, że może lepiej Ukraina niż Polska, bo ostatecznie ta akcja dyplomatyczna ministra Błaszczaka doprowadziła do tego, że wróciliśmy do punktu wyjścia. Jesteśmy w tym samym miejscu, w którym byliśmy byliśmy, kiedy Niemcy wychodzili z pierwotną ofertą.
No, czyli ja rozumiem, że głos pana redaktora jako potwierdzenie tego, że Polska nie poniosła żadnych strat ani w sensie dyplomatycznym, ani w sensie wizerunkowym.
To pańska
ani w sensie...
teza. To pańska już
no to się wymieniamy teza w takim razie, panie redaktorze.
Dobrze. Przed prezydentem decyzja w sprawie nowelizacji prawa oświatowego, zwanego popularnie Lex Czarnek 2.0. Dwa tygodnie, jeśli się nie mylę, już mniej niż dwa tygodnie prezydentowi zostały na te decyzje. Kiedy można się jej spodziewać?
I tutaj z uporem i konsekwencją rzecznika wodociągów kieleckich. Bardzo podziwiam tego urzędnika. Ostatnio coraz więcej. Powtórzę tę formułę. Pan prezydent podejmie decyzję w przysługującym mu konstytucyjnie terminie. Podpisze tą ustawę, bądź ją zawetuje, bądź skieruje do Trybunału Konstytucyjnego. To są trzy warianty, które jeden z nich pan prezydent z pewnością wykorzysta.
Krystyna Szumilas z Koalicji Obywatelskiej była minister edukacji. Mówi tak. Otrzymałyśmy telefon z sekretariatu pani prezydentowej, że pierwsza dama się z nami nie spotka, bo jej stanowisko w sprawie Lex Czarnek się nie zmieniło. To dla mnie oznacza, że wciąż jest przeciwna tej ustawie, mówi pani posłanka Szumilas.
Ja bym nie wyciągnął ją na miejscu pani minister Szumilas tak daleko i do tych wniosków. Pan prezydent konsultował się z wieloma ekspertami w tej sprawie. Ja zawsze podkreślam, że jakby nie patrzeć, to jest jednak inny projekt niż ten zgłoszony na wiosnę, który został zawetowany przez pana prezydenta. Cokolwiek by twierdziły środowiska, które się przeciwko właściwie każdemu projektowi zgłoszonemu przez ministra Czarnka przeciwstawiają. Te projekty się bardzo zasadniczo różnią, przede wszystkim względem pozycji kuratora oświaty, względem placówek szkolnych i kierownictwa. To są fakty, przeprowadziliśmy drobiazgową analizę porównawczą. Poza tym Kancelaria Prezydenta uczestniczyła aktywnie w tych pracach, wymieniała informacje, postulaty.
A pracka tak, była tak na komisji,
tak.
Śledziła te prace.
Dokładnie tak, część naszych postulatów, również z tego projektu prezydenckiego zgłoszonego, one te projekty zostały przecież połączone, została uwzględniona. W części postulatów powodujących duże kontrowersje, na przykład dotyczących nauczania domowego, sama strona rządowo-parlamentarna się wycofała oczywiście, przyznając się do swego rodzaju błędu.
Czyli co, więcej atutów niż minusów tej
atmosfera
ustawy.
Pracy, po pierwsze, atmosfera pracy nad tym projektem się bardzo różniła w stosunku do tych wiosennych. Po drugie, same projekty się bardzo różnią. I tutaj stawiam kropkę.
Apele o zawetowanie tej ustawy wystosowały do prezydenta m.in. Związek Nauczycielstwa Polskiego, Ruch Społeczny Wolna Szkoła, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty oraz samorządowcy zrzeszeni w Związku Miast Polskich. Także 13,5 tysiąca osób podpisało się pod petycją, która do prezydenta trafiła.
Ja rozumiem, sprawa ta budzi kontrowersje. Wiele środowisk się sprzeciwia temu projektowi. Przypominam tylko, że kiedy pan prezydent pierwszą wersję tej ustawy zawetował na wiosnę, wiele środowisk również sprzeciwiało się tej decyzji o zawetowaniu. Wiele środowisk popierało te przepisy i głośno mówiło o tym, że pan prezydent popełnił błąd. Takie sprawy zawsze budzą kontrowersje.
Abstrahując od tego, jak bardzo te dwa projekty się między sobą różnią, ten marcowy zawetowany i ten obecny procedowany, ten, który jest. Czy prezydenta nie martwi to, że ta kontrola, właściwie decyzyjność kuratorów będzie zbyt uznaniowa, że tam nie ma kryteriów właściwie, tylko w tej ustawie zapisanych. One są bardzo ogólne
właśnie,
i mogą być interpretowane.
Panie redaktorze, tutaj chyba... Pozostaniemy w sporze, bo...
Tam jest mowa o tym, żeby działania tych organizacji były zgodne z prawem oświatowym.
Dokładnie, i to jest kryterium. I to jest kryterium. Przecież prawo to jest coś materialnego, nieprawdaż?
No tak, ale wie pan też, no już posługiwałem się też przy tym przykładem w rozmowie z minister Paprocką, że tak, to, co jest zgodne z prawem, na przykład kurator Nowak może interpretować zupełnie inaczej niż kurator z województwa warmińsko-mazurskiego przykładowo.
Ale to już jest kwestia dyskusji, odwołań, postępowania sądowo-administracyjnego. Jest wiele instrumentów, które można w takim sporze wykorzystać. Poza tym, powtarzam, no jest to kryterium. No, kryterium zawsze może być, nie ma gwarancji, że nie będzie nadużywane.
Ale ta kompetencja, zdaniem prezydenta, do decydowania w zakresie dostępu
opiniowania,
jest potrzebna.
Opiniowania to nie jest decydowanie.
No ostatecznie decyzja należy do kuratora.
Ostatecznie do kuratora należy opinia. Oczywiście jest ona wiążąca, ale tylko jeśli chodzi o obowiązywanie przepisów prawa.
To posługując się już naszą ulubioną formułką, czekamy na decyzję prezydenta w konstytucyjnym terminie.
Trzy warianty, trzy tygodnie,
tak. Weto, podpis albo odesłanie do Trybunału Konstytucyjnego. 25 listopada, panie ministrze, mówił pan na antenie Polskiego Radia, że postępowanie, które zlecił pan prezydent, pozwoliło wyciągnąć wnioski w postaci konsekwencji personalnych wobec określonych osób, które dopuściły się błędów. Nie ma co ukrywać, tutaj bijemy się we własne piersi z pokorą. To oczywiście ten prank, ten wygłup rosyjskich komików, którzy podszywali się pod prezydenta Macrona. Co to za dwie osoby z kancelarii prezydenta?
A kto powiedział, że to dwie osoby?
Tak się wobec określonych osób gdzieś też widziałem, że dwie podobno były wymienione. Więcej niż dwie?
Przyjęliśmy podstawową zasadę, że nie odnosimy się do tego, ile tych osób, na jakich stanowiskach, kto nim jest w sensie personalnym. Nie będziemy publicznie piętnować. Mogę powtórzyć słowo, co wtedy powiedziałem.
Ale to mnie intryguje, panie ministrze. Dobrze, skoro nie mówimy o tym, jakie to są osoby, nie określamy ich personaliów, to określmy chociaż, jakie to są konsekwencje personalne. To były upomnienia, nagany, czy to były zwolnienia z pracy?
Panie redaktorze, tego też nie będę mówił. Tym bardziej, że owszem, postępowanie się zakończyło, ale niektórym z tych osobom przysługują jeszcze określone środki.
Odwoławcze, jak
dokładnie,
rozumiem, tak?
Dokładnie tak, to mają jeszcze termin, żeby je wykorzystać, więc nie, na pewno nie będę mówił o żadnych szczegółach. Pan nazwał te osoby komikami, jeśli chodzi o autorów tego. Niektórzy wskazują, że nie należy wykluczać, że mają oni jakiś związek z rosyjskimi służbami specjalnymi, tajnymi służbami.
A współpraca ze służbami po stronie rosyjskimi, po stronie pracowników kancelarii prezydenta została wykluczona?
No, panie redaktorze, no gdyby tak było, to kwestia nie ograniczyłaby się tylko do kwestii pracowniczych z kodeksu pracy. Tyle mogę powiedzieć. Tutaj pracują oczywiście odpowiednie instytucje.
Ale
poza
na tym etapie, jak interpretuje się, dobrze interpretuje, nie dopatrzono
nawet,
się
nawet gdybym związków. Wiedział, to nie mógłbym informować o aktualnym stanie tego postępowania i jego wynikach.
Czy w takim razie ma pan takie przekonanie, jest gwarancja, że do takich wydarzeń więcej
z
nie
gwarancji
dojdzie?
Będzie się nas rozliczać oczywiście, bo to nie jest tak, że mogę coś zadeklarować. W tym momencie zrobimy wszystko, żeby to się nie powtórzyło. Rozpoczynamy teraz cykl szkoleń, kursów dla wszystkich pracowników KPRP zaangażowanych w tego typu przedsięwzięcia, żeby jeszcze raz zadbać o wdrożenie tych wewnętrznych przepisów.
Prezydent był bardzo zdenerwowany na swoich współpracowników?
Panie redaktorze, to jest kwestia, która nie jest objęta żadną informacją publiczną,
nie
ani nawet medialną, więc...
No, czysta ciekawość, panie ministrze.
Tym razem sobie pozwolę pańskiej ciekawości nie zaspokoić.
Dobrze. Minister Paweł Szrot, szef gabinetu politycznego prezydenta Andrzeja Dudy. Dziękuję, panie ministrze, za rozmowę i wizytę.
Dziękuję, panie redaktorze.